Dziś moim i Państwa gościem jest pan Szymon Kloska, współtwórca Festiwalu Literatury dla Dzieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Panie Szymonie, spotykamy się dzisiaj dlatego, ponieważ już lada dzień, a dokładnie 16 listopada rozpocznie się właśnie Festiwal Literatury dla Dzieci z podtytułem Na językach. Ten festiwal już ma swoją tradycję. Jaką formułę przybierze w tym roku?
Ma swoją tradycję i myślę, że ci, którzy znają festiwal, nie będą zaskoczeni. Mamy spotkania, mamy warsztaty, mamy mroczne czytanki po zmroku. To jest taki nasz stały format, który robimy wieczorami. No i oczywiście galę wręczenia nagrody Ferdynanda Wspaniałego. Natomiast ja mam jeden komunikat. Komunikat podstawowy, mianowicie w zeszłym tygodniu, jak program festiwalowy został ogłoszony i zostały ogłoszone wraz z programem wyjściówki do pobrania w kilka godzin dosłownie. Wszystko się zeszło. Pobiliśmy nasz własny rekord. My jesteśmy troszkę przyzwyczajeni do tego, że państwo nas kochają i słusznie i bardzo się cieszymy z tego, ale jest nam też bardzo żal, że nie wszyscy mogą w festiwalu uczestniczyć, bo rzeczywiście strasznie szybko się te wydarzenia festiwalowe rozeszły. Otworzyliśmy listy rezerwowe, więc proszę się tak od razu nie zniechęcać. Na listach rezerwowych mamy też już sporo ludzi. Proszę się zapisywać i po cichu trzymać kciuki, ci wszyscy z Państwa, którzy nie dostali wejściówek w pierwszym rozdaniu, za różnego rodzaju infekcje. Proszę kichać dużo w tramwajach i komunikacji publicznej. To może się pozaraża tych, co już mają wejściówki i miejsca się zwolnią. Zawsze się to tak w listopadzie dzieje, że jest trochę ruchu w interesie.
To też pokazuje, panie Szymonie, że ten festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dorosłych, wśród dzieci. No właśnie, komu ten festiwal jest dedykowany? Pytam o to dlatego, ponieważ za chwilę sobie omówimy program tegorocznej edycji festiwalu, ale kogo wy chcecie zaprosić na ten festiwal? Komu te wszystkie wydarzenia dedykujecie?
Wszystkie wydarzenia dedykujemy dzieciom ponad wszelką wątpliwość, dzieciom czytającym i dieciom niekoniecznie czytającym, bo na przykład oglądającym tylko, bo picture booki też się na festiwalu znajdują. Jest jeden wyjątek i to jest konferencja, która jest poświęcona też literaturze dziecięcej i adresowana dla bibliotekarzy, bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli, która też się notabene cieszy dość dużym powodzeniem. Co roku ma inny temat przewodni. Natomiast to jest tak, że my jesteśmy trochę skrępowani tym, co się na rynku książki dziecięcej dzieje. To znaczy, wymyślamy sobie różne rzeczy totalnie z głowy, jak na przykład wieczorne czytanki po zmroku. I tu na przykład wpuszczamy trochę literackie klasyki, trochę rzeczy nieoczywistych. Natomiast jednak nasz program festiwalowy w ogromnej większości zbudowany jest wokół konkretnych książek. Najczęściej są to po prostu najciekawsze premiery. No i to jest taki moment, gdzie my możemy się spotkać, a to z twórczyniami i twórcami debiutującymi, a to z wielkimi tuzami współczesnej literatury dla dzieci.
To zerknijmy na program tegorocznej edycji Festiwalu Literatury dla Dzieci. Już w środę, 16 listopada, rozpoczynacie od spotkania z Łucją Malec-Kornajew wokół książki Złoty pociąg i inne największe zagadki historii sztuki w Polsce. Według moich informacji jeszcze można na to spotkanie się zapisać, ale być może coś uległo zmianie, bo jak sam pan powiedział, wszystkie wejściówki rozchodzą się jak świeże bułeczki.
No nie, otóż nie. To znaczy na pewno już się tu wszystko rozeszło. Można się zapisywać jeszcze na listę rezerwową i zapraszamy. To jest bardzo fajna rzecz, bo to jest rzecz przygodowa, a jednak edukacyjna, co tu dużo mówić. Zresztą książek o sztuce, jak tylko się pokazują, to chcemy w festiwal zawsze je wkomponowywać, bo mamy też takie poczucie, że myślimy o tym naszym wpuszczaniu w literaturę dzieci w sposób, przepraszam za słowo, holistyczny. To znaczy wpuszczając literaturę, chcemy też wpuścić w kulturę, dlatego też na przykład takie, a nie inne lokalizacje festiwalowe. My przecież bujamy się w Krakowie już od 10 lat po najróżniejszych muzeach, po pracowniach artystycznych, po takich przestrzeniach, które z szeroką rozumianą kulturą są związane.
W tym roku wydarzenia festiwalowe będą odbywać się w Pałacu Potocznym. Wysockich, ale także w Radiu Kraków.
Tak, tak, tak. Nie pierwszy raz zresztą w Radiu Kraków. Bardzo się cieszymy, bo to gościnne progi. Dzieci też tu przychodzą chętnie i sztuczki detektywistyczne i Łucja Malec-Kornajew to jedno z tych spotkań, które w Radiu Kraków będzie się odbywało, ale też autorka nominowanej do nagrody Ferdynanda Wspaniałego Kociej Szajki, Agata Romaniuk, będzie w Radiu Kraków. To spotkanie fantastyczne, ale też Roxana Jędrzejewska-Wróbel, również finalistka nagrody Ferdynanda Wspaniałego i, przypomnijmy, laureatka literackiej podróży Hestii za swoją fenomenalną książkę Stan splątania. Również jedno oko na Maroko Anna Kaźmierak, to też Radio Kraków, ale przy tej Roxanie Jędrzejewskiej-Wróbel bym się kapinkę zatrzymał, bo to jest książka pod wieloma względami symptomatyczna. To znaczy, my nazywamy się Festiwalem Literatury dla Dzieci, ale konia z rzędem temu, kto da jakąś sensowną, wyczerpującą i niekontrowersyjną definicję słowa dziecko. Jeżeli chodzi o dziecko takie, co to czyta literaturę pisaną z myślą o dziecku, to się zaczyna rzeczywiście w okolicach wieku zero, a kończy, no właśnie, nie wiadomo do końca. My zawsze staramy się większość naszego programu profilować dla przedszkolaków i dla dzieci wczesnoszkolnych, mówiąc wprost, ale w tym roku, i to jest trochę to, o czym ja wspomniałem, to znaczy to, że my jesteśmy zdani na łaskę tego, co się na rynku książki dzieje, zdani na łaskę, zresztą z bardzo dużą przyjemnością, a dzieje się bardzo dużo dobrego w tej literaturze dla dzieci najstarszych, dla dzieci z dziecięctwa wychodzących. I Roxana Jędrzejewska-Wróbel, która no, jest jednym z najważniejszych nazwisk, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, ale kojarzona przede wszystkim ze względu na swoje książki dla najmłodszych. Jej triumfalny pochód z Florką przez Polskę trwa przecież od lat. Na festiwalu też była bardzo często obecna. No ale tu Stan splątania to jest poważna lektura już dla takiego młodego człowieka powyżej 9 roku życia przynajmniej, a powyżej 13 sugerowałbym z ręką na sercu, a może jeszcze i kapkę starszego. I uważny czytelnik programu Festiwalu Literatury dla Dzieci tegorocznego zauważy, że jeżeli jest coś wyjątkowego, jakiś odchył w tym roku w programie występuje, to właśnie na rzecz tych trochę starszych dzieci.
To prawda. Pani Roxana Jędrzejewska-Wróbel była gościnią Radia Kraków Kultura i właśnie o stanie splątania opowiadała, doskonale też pokazując, do kogo ta książka jest adresowana i jakie treści chciała przekazać wszystkim swoim odbiorcom. Książka fenomenalna, książka poruszająca w bardzo ciekawy sposób problem dorastania, ale też i więzi międzypokoleniowych, zarówno tych najstarszych, czyli seniorów przybywających w domu opieki, ale też i rodziców, jak i tych właśnie wkraczających w dorosłość młodych ludzi. Także to spotkanie, szanowni państwo, już w najbliższy czwartek o 11:30 oczywiście w Radiu Kraków. Równie ciekawie zapowiada się spotkanie dzień później, 18 listopada, to jest w piątek, o godzinie 9:00. Lato na Rodos będzie głównym tematem rozmowy z autorką, z Katarzyną Rerych. To spotkanie z kolei odbędzie się w Pałacu Potockich.
Tak, to jest fenomenalna książka, która opowiada o lecie spędzonym na rodzinnych ogródkach działkowych przez młodych, właśnie takich trochę nieprzystosowanych do rzeczywistości ludzi, którzy spotykają innych nieprzystosowanych do współczesnego świata ludzi, a więc tam pojawia się na przykład sprzedawca narkotyków, proszę państwa, tak, ale też i pewna nadużywająca alkoholu starsza pani. Rerych jest specjalistką od tak zwanych tematów trudnych, od tak zwanych tematów kontrowersyjnych. Ja muszę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych książek w jej dorobku, bo to lato, które miało być rzeczywiście latem na greckiej wyspie, jest latem w naszych normalnych, niespecjalnie imponujących ogródkach działkowych, ale tam się czai wszystko. To znaczy, tam się czai poznanie innego, tam się czai przygoda, tam się czają bóle dorastania, ale też pierwsze namiętności, a nie ma nic lepszego niż właśnie taki nastoletni romans. I jeszcze dla tej samej grupy wiekowej chciałem zwrócić uwagę na spotkanie z Justyną Suchecką, która dla odmiany napisała coś na kształt poradnika. To już nie jest literatura piękna jak w wypadku Roxany Jędrzejewskiej Wróbel czy Katarzyny Rerych, ale to jest książka rzeczywiście rozsądnie, z otwartą głową, podchodząca do szeroko rozumianych problemów dorastania, jakiekolwiek one by nie były, czy to tożsamościowe, czy to właśnie kryzysowe. I są tu też świetne rozmowy z ludźmi, czy nawet z instytucjami wręcz, które w tym trudnym wieku mogą pomóc. I to jest jeden z tych wyjątków, gdzie tak naprawdę to jest książka zarówno dla młodych, jak i dla dużych. Powiedzieliśmy o tym, że nie ma już tak naprawdę miejsc, natomiast uczulam Państwa na jedną rzecz. Nie powinienem tego mówić, nie mogę tego mówić, ale powiem. Taką najbardziej plastycznie, elastyczną sytuacją są mroczne czytanki po zmroku, bo one są zawsze w trochę większych przestrzeniach. Jeżeli ktoś jest ryzykantem, to może spróbować przyjść nawet i bez wejściówki, a nuż widelec się uda, a tu naprawdę namawiam na zapisywanie się na listy rezerwowych, bo tu też może się dużo zmienić. No i jak już o piątku mowa, to jestem jakoś pod... Sam czekam na czytankę Po zachodzie słońca piątkową, bo to pierwszy raz w historii festiwalu, że będziemy na głos w ramach czytanek czytali komiks. To rzeczywiście dotychczas się nie wydarzyło. Czytanie komiksów dla rodziców jest czymś koszmarnym, bo nie dość, że trzeba pokazywać, kto co mówi, to jeszcze wodzić po kadrach paluchem. Mamy na to pomysł, żeby to nie było tak męczące. Użyjemy najnowszych technologii w tym celu, a komiks nie byle jaki, bo komiks Piotra Nowackiego, czyli detektyw Miś Zbyś, ukochany przez absolutnie wszystkie dzieciaki. Tak.
Czytanki Po zachodzie słońca, o których pan mówi, odbędą się w najbliższy piątek o godzinie 19, ale to też pokazuje, jak ogromną różnorodność chcecie pokazać wy, organizatorzy tego festiwalu, i różnorodność tematyczną, bo absolutnie nie boicie się sięgnąć po trudne tematy, tematy, o których warto rozmawiać, a o których my dorośli rodzice niekiedy nie umiemy, więc stąd sięgamy po tego typu literaturę, ale też i różnorodność widza, odbiorcy, bo i do tego najmłodszego kierujecie swoje warsztaty, jak choćby już wspomniane przez pana czytanki Po zachodzie słońca, ale też i do tych dorastających, nieco starszych.
To prawda, dzięki za te dobre słowa. Ja najlepiej się czuję w towarzystwie przedszkolaków, nie będę to ukrywał. No ale co zrobić? Musi być różnorodnie, bo dzieci są różnorodne, bo literatura dla nich jest różnorodna. Nie mamy wyjścia na różnorodność, jesteśmy skazani.
Bardzo różnorodnie też przedstawia się lista nominowanych do nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. Gala wręczenia tejże nagrody wieńczy festiwal 20 listopada. Listopada ona się odbędzie. Znamy już piątkę finalistów. Pozwolę sobie przytoczyć tytuły. Beskid Beskitu Zima Marii Strzeleckiej, którą wydało wydawnictwo Libra. Brud. Cuchnąca historia higieny Moniki Utnik-Strugały i Piotra Sochy z wydawnictwa Dwóch Sióstr. Kocia Szajka i Zagadka zniknięcia śledzi Agaty Romaniuk z wydawnictwa Agora dla dzieci. O Sołtysie Salomonku i Tęczy Marcina Szczygielskiego i Adama Pęk Kalskiego z wydawnictwa Bajka oraz Zefiryna i Księga Uroków Saszy Hady, wydawnictwo literackie. No więc fundamentalne pytanie, dlaczego wybór padł na tych pięć tytułów?
No bo to są książki, które najbardziej przekonały jurorów, a jurorami w tym roku byli Barbara Gawryluk, Marta Lipczyńska, Gilioanna Olech, Tomer Z. Majkowski, no i z ramienia festiwalu ja, czyli Szymon Kloska i Łukasz Dębski. Rzeczywiście trochę się pokłóciliśmy. Tu procedura jest dość prosta. Każdy z jurorów może zgłosić trójkę książek. Z tych wszystkich zgłoszeń jest tworzona lista nominowanych. Później wyłaniamy finalistów i na koniec książkę laureatkę, która najczęściej idzie w łapska dwóch osób, no bo książki dla dzieci to książki składające się z tekstu i ilustracji, i ta twórczość najczęściej jest dwugłowa. ale mam wrażenie, że znowu jesteśmy tu wyjątkowo różnorodni, czyli wyjątkowo w tym roku nawet na liście finalistów widać ten odchył w stronę starszego czytelnika, no bo Sasza Hady to już jest rzeczywiście pozycja dla nastolatków, czy dla wczesnych nastolatków. Z kolei Beskitu Zima wydaje mi się, że również, to znaczy pewnie tam od 7-8 roku życia tą książkę można już z dziećmi czytać. Niezależnie od tego, co się wydarzy, no to jedną z bohaterków wieczoru będzie Mania Strzelecka, bo ona przecież jest laureatką sprzed 2 lat, więc fakt, że jest nominowana i że jest w finale ponownie, to jest wielkie wydarzenie i bez precedensu, jeżeli chodzi o naszą nagrodę. Pierwszy raz się tak zdarza, a samej gali towarzyszyć będzie spektakl Beskid Beskitu na podstawie pierwszej części tej książki, która jest po prostu arcydziełem, nie tylko literackim, ale też edytorskim. Więc myślę sobie, że Maja Strzelecka tu ma już teraz powody do świętowania. Ale poza tym jest tu rzeczywiście masa arcyciekawych książek. No, Piotr Socha i jego Brud to są książki, których nie można przeoczyć na półkach księgarskich, bo one są wielkie formatowo i po prostu tak piękne i tak zilustrowane, jak chyba nic innego. Więc akurat finał dla Piotra Sochy nie powinien nikogo dziwić. Dziwić może fakt, że dotychczas Piotr Socha nie dostał nagrody Ferdynanda Wspaniałego. Może się to w tym roku zmieni, bo to rzeczywiście jest pierwszoflagowy twórca. Książka Szczygielskiego z kolei to jest dla nas samych trochę zaskoczenie, bo Marcin Szczygielski wykonuje tu odwrotne salto do Roxany Jędrzejewskiej Wróbel. On przecież kojarzony był właśnie z prozą dla czytelnika nastolatniego przede wszystkim i w charakterze autora właśnie takiej literatury gościł w przeszłości na Festiwalu Literatury dla Dzieci, a tu mamy książkę dla zupełnie małych dzieci, zresztą bardzo pogodną i taką wyjątkową w jego bibliografii, myślę sobie. No z kolei Kociej Szajki chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To jest rzeczywiście świetna książka, taka detektywistyczna, ale na wesoło. Dzieje się w Cieszynie i być może właśnie trochę lekkość prozy czeskiej inspirowała tą opowieść, która jest przeurocza i no przynajmniej tak zajmująca, jak fantastycznie w Polsce odbierane książki Widmarka. Więc no myślę sobie, że ta piątka jest troszeczkę dojmująca, deprymująca, bo to rzeczywiście są superaśne książki i bardzo różne, bardzo, bardzo, bardzo różne. Nie chcę teraz mówić, że najróżniejsze w naszej historii, ale chyba tak, chyba nie pamiętam, żebyśmy mieli aż tak różne rzeczy, bo są tu jeszcze w tej warstwie literackiej. No to mamy przecież tak zwane non-fiki, prawda? Brud jest taką książką. Są tu rzeczy arcyliterackie, ale też no przedziwnie skomponowane, jak chociażby zimowy Beskid Beskitu. Wszystkiego dowiemy się w niedzielę.
Na razie nic nie zdradzamy.
18:00 nic nie zdradzamy.
Ale podjęcie wyboru będzie chyba trudnym zadaniem, skoro jest taka różnorodność w tej piątce finalistów. No i od razu ciśnie się też pytanie na usta, jaka musi być ta najlepsza książka dla dzieci?
No to jest bardzo trudne pytanie. Ja jestem przekonany, że w tym roku jak nigdy się pokłócimy, takie wstępne już rozmowy się odbyły i no nie kończyły one się dobrze. To znaczy nie mieliśmy jednego faworyta, więc będziemy musieli tu się mocno pospierać. Patrząc na przeszłość nagrodzonych książek, no to wydaje mi się, że i tu nie ma cienia wątpliwości, że to grono jurorskie bardzo sobie ceni dobrą historię i, te dobre historie stara się wyłapywać, nagradzać przynajmniej nominacją, a najchętniej finałem Nagrody Ferdynanda Wspaniałego. No ale, ale to nie tylko. Wspomniałem o tej warstwie ilustracyjnej. Jeszcze chyba nigdy tak nie było, żeby ta ilustracja przeważyła o nagrodzie. Było blisko. No zobaczymy, co w tym roku. Gdyby nagroda miała powędrować w ręce Piotra Sochy, no to ewidentnie byłoby to w dużej mierze za właśnie fenomenalne ilustracje. Acz nie tylko, bo właśnie warstwa tekstowa
też jest fenomenalna.
W wypadku Mani Strzeleckiej, no to w ogóle słów mi brak, bo to rzeczywiście jest historia świetnie opowiedziana, natomiast to, co ona robi w warstwie edytorsko-ilustracyjnej, jest w ogóle klasą samą w sobie. Dobra historia, a więc świetna ta warstwa edytorsko-ilustracyjna, ale nie zależy nam chyba na tym, żeby to były po prostu piękne ilustracje, tylko bardzo cenimy sobie takie ilustracje, które jednak jakoś tam angażują, które wciągają.
Nie są tylko tłem.
Tak, nie są tylko tłem, wciągają czytelnika, zmuszają go interakcji, dopowiadają historię, pogłębiają tą historię i tak dalej, i tak dalej. No i na koniec powiem nieskromnie, my w Kapitule jesteśmy wszyscy jednak miłośnikami dobrej literatury, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych, więc ta literackość, ta strona językowa też są dla nas bardzo istotne i zdarzało się, że książki odpadały w ogóle na w etapie wczesnej selekcji, mimo że pięknie zilustrowane i mimo że okraszone fajną historią, jeżeli były językowo koślawe. Wydaje mi się, że w wypadku literatury dla dzieci to jest bardzo istotne. Przecież sami mówimy do siebie bez przerwy, używając języka Ireny Tuwim, języka Skubusia Puchatka, czy sami mówimy świetną polszczyzną przekładów Alicji w Krainie Czarów, o Brzechwie, Tuwimie i całej reszcie nie wspominając. Więc to ważne jest, żeby dzieciaki rzeczywiście miały do czynienia z tą polszczyzną, która jest polszczyzną najwyższych lotów, ale też jest zajmująca. No, jak czytamy byle jaki prześwitujący, niewyrazisty język, to nasz mózg trochę tak przysypia. A jeżeli ten język aż się skrzy, jeżeli jest piękny, wymyślony, to on nam w głowach zostaje i czyni taką lekturę ciekawszą. Nie mam to, co do tego cienia wątpliwości.
Gdyby pan tak opowiadał o tym tekście, to ja przypominam sobie od razu lekturę książki, też notabene nagrodzonej nagrodą imienia Ferdynanda Wspaniałego, zatytułowaną A niech to gęś kopnie, Marty Guśniowskiej. Fenomenalna książka pod względem treści właśnie, ponieważ, o ile dobrze pamiętam, autorka ma też doświadczenia teatralne i ona w sposób zabawowy trafia do młodego odbiorcy, jak się okazuje, do dorosłego również. Mówię o tym dlatego, ponieważ chciałam zapytać, co pana zdaniem taka książka dla dzieci powinna robić z młodym odbiorcą? Czy właśnie bawić, czy być może pod tą i tekstową warstwą, i ilustracyjną również edukować?
Pewnie, że edukować. Bawić przede wszystkim, to znaczy literatura, która nie wciąga, literatura, która nie angażuje, literatura, która nie jest frajdą, a pamiętajmy też o tym, że tej frajdy frajda ma wiele twarzy, tak? To frajda może być bardzo, bardzo różna, bo inną będziemy mieli frajdę czytając, czytając przygodówkę, inną będziemy mieli frajdę spotykając się jako młody człowiek po raz pierwszy z poezją, ale to zawsze będzie frajda, jeżeli jest to dobra literatura, przy tym bym się upierał. Więc ta frajda jest absolutnie konieczna. Natomiast ta część edukacyjna jest... No co tu dużo mówić, jest problematyczna, tak? Bo bardzo często to ta część edukacyjna sprawia, że książki dla dzieci nie są tak fajne, jak mogłyby być, bo często właśnie autorki i autorzy się napinają, chcą przemycić coś na siłę, chcą włożyć do tego małego mózgu jak najwięcej różnych rzeczy. W tym często informacji, co jest w ogóle wątpliwe, bo informacje, szczególnie w XXI wieku, po prostu leżą i siedzą w internecie, nawet nie są zaklęte już w encyklopediach i informacje każdy prędzej czy później sobie jakoś tam zdobędzie. Natomiast są całe przestrzenie edukacji, które są w moim przekonaniu absolutnie kluczowe. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie przegapili, żeby dzieci nie przegapiły takiego momentu. Przychodzą mi do głowy różne rzeczy. Jedną na pewno jest wrażliwość środowiskowa. Wiemy o tym, że żyjemy w czasach, które są takie, a nie inne i skutki ocieplenia klimatu to jest coś, co będzie kształtowało naszą rzeczywistość. Ale żeby jakoś podchodzić do kryzysu klimatycznego czy kryzysu ekologicznego w sposób odpowiedzialny, no to trzeba najpierw sobie tą wrażliwość środowiskową wyrobić. Ale to jest coś banalne, wydaje mi się, i oczywiste. I mam wrażenie, że rodzice, nauczyciele i wszyscy naokoło tego pilnują. Drugą rzeczą, którą widać w tegorocznym programie festiwalu, ale też i w ubiegłorocznych, no to jest to właśnie wskazanie na to, że dzieciństwo nie zawsze jest okresem lekkim, łatwym i przyjemnym. I wiąże się z różnymi problemami, takimi typowymi dla tego wieku, ale ta typowość staje się troszeczkę inna w naszych czasach, tak? Bo mamy do czynienia ze zjawiskami, które są stosunkowo nowe, jak choćby hejt w internecie, prawda? I to są rzeczy, z którymi możemy sobie próbować radzić, czytając książki. To niekoniecznie książki poradnikowe, tylko też właśnie książki, które opowiadają o podobnych sytuacjach, opowiadają, jak z nich wyjść, jak z nich uciec. Natomiast, jeżeli chodzi o tą rzecz najistotniejszą w moim przekonaniu, którego może nauczyć książka, a którego konsekwentnie nie uczy polska szkoła niestety, to jest, przepraszam za wyświechtany frazes, to jest krytyczne myślenie. I wydaje mi się, że to jest w ogóle fundament naszego wchodzenia w dorosłość, bo tylko krytyczne myślenie pozwoli nam dokonywać sensownych i zrozumiałych dla nas i dla otoczenia życiowych wyborów. Mamy do czynienia z czasem płaskoziemców, antyszczepionkowców, po prostu ideologii, które się tworzą szybciej niż jesteśmy w stanie na to zareagować za pomocą internetu. I odróżnienie prawdy od fałszu jest rzeczą niezwykle trudną, szczególnie, że powszechnym jest takie przekonanie o nieomylności różnych internetowych mesjaszy, którzy, jak wiadomo, mesjaszami nie są. I przed tym może nas uchronić właśnie krytyczne myślenie, które idzie ręka w rękę z jakąś taką poznawczą pokorą. To znaczy, ja sobie myślę, że jeżeli my pokazujemy dzieciakom rzeczy, które są trochę inaczej, które przełamują jakieś stereotypy, które wybijają właśnie z takiej strefy komfortu, że jeżeli że nagle rzeczy jawią się innymi, to uruchamia pewne procesy, właśnie procesy, które są krytyczne, procesy, które też są takie, prowadzą do skromności i pokory, tak, że świat może się okazać inny niż zakładamy. I to wydaje mi się jest bardzo, bardzo ważne.
Takiego krytycznego myślenia z pewnością będzie uczyć książka, która w tym roku otrzyma główną nagrodę imienia Ferdynanda Wspaniałego dla najlepszej książki dla dzieci. A jaki jest jej tytuł? No, tego na razie Państwu nie zdradzimy, tylko poczekamy do 20 listopada. To na koniec jeszcze, panie dyrektorze, o rangę tego festiwalu. Jaką rangę zajmuje on na mapie Krakowa? Bo wiemy, że takich festiwali jest już organizowanych kilka na mapie Krakowa, ale też i na mapie Polski.
Tak, to bardzo nas cieszy, że takich festiwali jest kilka. W dalszym ciągu, moim przekonaniu, za mało. My dekadę temu startowaliśmy i byliśmy pierwszym takim wydarzeniem w Polsce, pierwszym festiwalem, który był poświęcony literaturze dla dzieci tylko i wyłącznie. To jest tak, że na samych początkach mieliśmy, i tu nie ma co ukrywać, bo to widać gołym okiem, dość komfortową sytuację finansową, przede wszystkim ze względu na finansowanie ze środków ministerialnych, którego to finansowania w ostatnich latach nie otrzymywaliśmy. Mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Festiwal w największych momentach swojej świetności, jeśli mogę tak powiedzieć, był realizowany w 5 miastach jednocześnie. To była Warszawa, to był Wrocław, to był Kraków, to był Gdańsk i Poznań. Od 3 lat festiwal jest realizowany w Gdańsku i w Krakowie tylko. i niewykluczone, że będziemy starali się zrealizować go w trzech lokalizacjach w przyszłym roku. Natomiast, mówiąc absolutnie szczerze, bardzo jest nam z tą trójmiejsko-krakowską rzeczywistością po drodze i wygodnie. Mamy tu szereg zaprzyjaźnionych instytucji, które nas wspierają i z którymi program realizujemy, bo to też jest fajne, żeby dzieciakom pokazywać poza dobrą literaturą i poza ciekawymi ludźmi ciekawe, interesujące miejsca. Zawsze bardzo się na tym skupialiśmy, żeby te miejsca nie były oczywiste, żeby były miejscami nowymi i to się z reguły nam udawało. Jednym słowem, rangę festiwalu jest, no to w dalszym ciągu jest jedna z największych, o ile nie największa impreza w Polsce tego typu. My mieliśmy w swojej przyszłości elementy międzynarodowości, no bo przecież chociażby Martin Widmark był gościem naszego festiwalu i przyjeżdżali rzeczywiście nie tylko twórcy, ale też, no, ale też ilustratorzy z całej Europy właściwie. Natomiast najistotniejsze dla nas jest to, żeby wszystko to, co ciekawe w bieżącej literaturze dla dzieci w polszczyźnie pokazywać i pokazywać regularnie. Natomiast pytanie o rangę nagrody. To jest oczywiście osobne pytanie. Ja się strasznie cieszę, że mamy nagrodę, której patronem jest pies wymyślony przez Ludwika Jerzego Kerna, bo to jest wspaniały pies i to jest wspaniała literatura i trzeba do niej wracać, a statuetki też wyglądają niezwykle sympatycznie, bo Ferdynand na nich wstaje, a jakby wstawanie Ferdynanda jest tą kluczową aktywnością, która sprawia, że z psa staje się człowiekiem. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy taką nagrodą poszukującą. Ludzie to dostrzegają. W naszej przeszłości było kilka dość kontrowersyjnych decyzji. Wydaje mi się, że najbardziej kontrowersyjną, o dziwo, była nagroda Ferdynanda Wspaniałego dla Kościska KRL-a, bo ludzie sobie nie zdawali sprawy, że komiks może również być literaturą dla dzieci, a może. I dlatego może też dostać naszą nagrodę. I wydaje mi się, że jakby najistotniejszym wskaźnikiem, miernikiem rangi festiwalu i nagrody jest to, co się dzieje z publicznością. To, że my niestety nie jesteśmy w stanie dać państwu tyle, ile by państwo chcieli, czyli tu popyt zdecydowanie przewyższa podaż. No, a takich dziecięco-rock'n'rollowych sytuacji, jakie zdarzały się na gali Ferdynanda Wspaniałego, to ja ani nigdy wcześniej, ani nigdy później w swoim życiu nie widziałem, bo to jest rzecz z reguły kilkuset osobowy tłumek dzieciaków, które na przykład po raz pierwszy w życiu zderzają się z muzyką rock'n'rollową, jak to było w wypadku Budynia, czy w wypadku naszych krakowskich Czereśni. Natomiast w tym roku zobaczymy, co się wydarzy, bo po raz pierwszy na gali zamiast koncertu mamy spektakl.
Folkowy spektakl, tak. Beskitu w reżyserii Moniki Babuli i Marii Manis Strzeleckiej na motywach książki Beskitu. To już podczas gali wręczenia nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, czyli 20 listopada.
O 18 w Centrum Techniki Japońskiej Manga.
W Krakowie, oczywiście. Zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś moim i Państwa gościem był pan Szymon Kloska, współtwórca Festiwalu Literatury dla Dzieci. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.